Salon artystyczny.
Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszego gościa. Dziś jest nim pani doktor, już doktor i o tym też będziemy mówić, Anastazja Senkawec. Witamy.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o muzyce cerkiewnej, o muzyce prawosławnej. I ja od razu powiem, że zwykle w niedzielę jak przybiegam do salonu, to przybiegam z cerkwi, w której to cerkwi spotykam panią Anastazję. To jest dyryguję cerkiew, naszym chórem.
Cerkiew Świętego Mikołaja w Gdańsku, no przy ulicy Traugutta.
Tak, tam właśnie objęła dyrygenturę, prowadzi nasz chór, ale dzisiaj rozmawiamy o muzyce prawosławnej w trochę innym kontekście, ponieważ w ubiegłym roku, pod koniec, w grudniu, w tej właśnie cerkwi odbył się taki specjalny koncert. Właśnie związany z przewodem doktorskim pani Anastazji. I to był element tego przewodu doktorskiego, pracy doktorskiej, tak?
Tak, ponieważ do obrony doktoratu potrzebna jest część praktyczna, tak zwana, czyli koncert, który jest nagrany, koncert live, oraz praca doktorska. W tej pracy właśnie opisywałam kompozycje, które były nagrane podczas tego koncertu.
No i wtedy właśnie spotkaliśmy się razem ze Stefanem Kociukiem, który teraz też nam towarzyszy. On ten koncert zarejestrował, obrona się odbyła pomyślnie. Także pani
tak
doktor
jest.
Serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy.
Dziękuję.
A w czasie koncertu mieliśmy okazję wysłuchać utworów dwójki współczesnych kompozytorów muzyki cerkiewnej. I o tej muzyce współczesnej, o tych kompozytorach porozmawiamy, dobrze?
To są białoruscy kompozytorzy, mniszka Julianija Denisowa oraz ksiądz Andrzej Bondarenko. Postanowiłam pisać pracę doktorską na temat białoruskich kompozytorów, ponieważ pochodzę z Białorusi. 8 lat temu przyjechałam do Polski na studia, więc ta muzyka białoruska jest mi bliska. Dlatego skupiłam się na muzyce prawosławnej, ale białoruskich kompozytorów.
Fragmentów koncertu posłuchamy, ale teraz już, bo to były takie podstawowe dane. Oddaję głos Andrzejowi, który zna ten koncert z nagrań.
Tak, znam z nagrań i właśnie mnie, że tak powiem, wszystko tam zachwyca, podoba się, jednocześnie doznaję takiego spokoju niesamowitego, jak słucham tych utworów, bez względu na to, czy to jest mężczyzna, kompozytor, czy kobieta. Ta muzyka jest taka bardzo spokojna, kojąca, jednocześnie rozmodlona. I teraz jest moje pytanie. Stworzyła pani specjalnie do tego chór projektowy, składający się z 16 osób. No trzeba mieć coś w sobie, żeby śpiewać taką muzykę. Czyli trzeba mieć przekonanie do tego. Ile wśród tych osób jest prawosławnych?
To był zespół projektowy, który składał się ze studentów oraz absolwentów akademii muzycznych różnych kierunków i specjalności, takich jak dyrygentura choralna, muzyka kościelna, śpiew solowy. Natomiast prawosławnych było niewiele, ponieważ z 16 osób tylko 3 osoby były prawosławne. Do tych osób zaliczam również siebie.
To co pani z nimi zrobiła, że tego nie słychać? Że słychać po prostu modlitwę, no że...
Próbowałam donieść treść przede wszystkim kompozycji, bo te kompozycje wszystkie są napisane do tekstów liturgicznych w języku cerkiewno-słowiańskim, bo w cerkwi prawosławnej na Białorusi wszystkie nabożeństwa odbywają się w języku cerkiewno-słowiańskim. Więc najważniejsze było zrozumienie tych tekstów. Na pierwszej próbie, kiedy spotkaliśmy się, no to muzycy mieli wszystkie kompozycje dokładnie przetłumaczone, każde słowo dokładnie było przetłumaczone. Każda kompozycja była omawiana pod względem, kiedy jest wykonywana, bo te wszystkie kompozycje są wykonywane podczas świętej boskiej liturgii. Kompozycje napisane są do tekstów kanonicznych, natomiast każda kompozycja znajduje się w różnej części liturgii i każda coś innego symbolizuje, więc tą treść próbowałam przekazać wykonawcom. I próbowaliśmy donieść ten modlitewny charakter, którego często brakuje podczas wykonania kompozycji cerkiewnych.
To była też okazja, żeby usłyszeć, jak bardzo mogą różnić się kompozycje do tych samych tekstów i jak różne też mogą towarzyszyć przeżycia słuchaniu ich. Ja myślę, że Błogosławi Dusza Moja Gospoda jest dobrym przykładem na początek. Zresztą od tego pani zaczęła.
Błogosławi Dusza Moja Gospoda to jest antyfona pierwsza, która jest wykonywana, która należy do antyfon izobrazicielnych tak zwanych w języku cerkiewno-słowiańskim. Te antyfony wykonują się podczas każdej świętej boskiej liturgii, która odbywa się w niedzielę i w inne dni. Te kompozycje są do tych samych tekstów napisane, natomiast mniszka Julianija zastosowała śpiew, który jest spotykany głównie w monasterach, w zakonach. To jest śpiew antyfonalny, śpiew na dwa chóry, czyli dwa chóry znajdują się w różnych miejscach świątyni. Najczęściej to się odbywało na klirosach tak zwanych. Kliros z języka greckiego oznacza skrzydło, czyli po prawej i po lewej stronie ołtarza, czyli prawe i lewe skrzydło, prawy kliros oraz lewy. I te chóry śpiewały na przemian. Na przykład w Grecji taka praktyka jest do tej pory w greckiej cerkwi prawosławnej stosowana. Tam bardzo często śpiewają mężczyźni podczas nabożeństw. Natomiast antyfonalny śpiew, czyli śpiew na przemian, jest bardzo rozpowszechniony. Natomiast ksiądz Andrzej Bondarenko, te wszystkie jego kompozycje należą do cyklu Liturgia, który napisał ten kompozytor. I tutaj już kompozycje są bardziej skomplikowane pod względem wykonawczym. Kompozytor stosuje solistów. Faktura, czyli układ głosów, jest bardzo zróżnicowany, polifoniczny. Te głosy nie zawsze śpiewają jednocześnie. Jest rozbudowana partia solisty, która śpiewa na tle akompaniamentu chóru żeńskiego i męskiego. I tutaj też możemy zaobserwować ukryty, mało zauważalny, ale też jest antyfonalny śpiew, ponieważ mamy u księdza Andrzeja Bondarenki solistę oraz śpiew dwóch chórów na przemian w tle, chór żeński oraz chór męski, czyli to jest też zastosowany śpiew antyfonalny.
To może posłuchajmy, dobrze, fragmentu tego pierwszego utworu, czyli Monachini Julianii, a później ojca Bondarenki.
Błagosławi duszę moja Gospoda, błagosławieni si Gospodi.
Błagosławi duszę moja Gospoda, ulica wnutrzna moja i miasto Twoje Jego.
Błagosławi duszę moja Gospoda i nie zabywaj się w uzdajanie Jego.
Oczyszczają się Rosja niezakonia Twoja i zcelają się Rosja niedługi Twoja.
I zbawiają się od istnienia żywot Twój, wieńczają się od ja miłosti i szedrotami.
I spełniają się go w obłagi żełanie Twoje, pomnowicja jako orla juność Twoja.
Twoje miłostyni Gospodzie, sąd Bóg się modlili by.
Skaza budi swoja Moiseowi, synowom Izraelewym odtienia swoja.
Szczery miłosti Gospodziu, go cierpieli w im nogą miłosti.
Nie do końca progniewajęcia, niechże wie grażduje.
Nie pobie zakoniem naszym, co tworił jest nam, niechże po grzechom naszym go zdał jest nam.
To był fragment pierwszego utworu, a teraz porównujemy.
Внутри
Pani Anastazja, ja mam teraz prośbę, abyśmy porozmawiali troszkę o pani, jako o pani, ale też o kompozytorach tych utworów, czyli takie biograficzne rozmowy się odbędą. Jak się pani znalazła u nas?
Przyjechałam do Polski 8 lat temu na studia do Gdańskiej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki. Skończyłam studia na kierunku dyrygentura choralna na wydziale czwartym, wydział na naszej akademii. Skończyłam studia w klasie profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Waldemara Górskiego. Skończyłam studia licencjackie, magisterskie oraz obroniłam doktorat pod opieką tego samego profesora właśnie. Od 8 lat jestem w Polsce, od 2 lat prowadzę chór w Cerkwi Prawosławnej w Gdańsku. Przede mną prowadził ten zespół wieloletni zasłużony dyrygent, pan Anatol Waliczenka.
Ale to takie suche fakty. A jak się pani tutaj czuje?
Bardzo dobrze się czuję. No muzyka to jest taki język bardzo międzynarodowy. Przyjechałam do Polski, kiedy kompletnie nie umiałam mówić po polsku, natomiast pomogła mi w tym muzyka oraz wspólne muzyczne zainteresowania. A teraz już bardzo dobrze się czuję, ponieważ też Polska była bardzo bliskim dla mnie krajem, ponieważ pochodzę z takiej tak zwanej mieszanej rodziny. Pochodzę z Pińska. Pińsk to jest miasto na Białorusi, które kiedyś należało do Polski. Tylko później już po tych rozdziałach, stety albo niestety, należymy właśnie do Białorusi. Mój dziadek właśnie, mojej mamy tata, był Polakiem. Miał polskie nazwisko. W rodzinie nie mówiono po polsku, natomiast tradycje były bardzo podobne i zwyczaje.
To nie dla mnie nie jest dziwne, bo to jak to na pograniczu jest naturalne, że się po prostu te narody mieszały, no, tak. Czy tam, prawda, w małżeństwach, czy żyły wspólnie, a później ktoś to wszystko popsuł, no ale to jest jak gdyby osobny rozdział historii. Była pani przez jakiś czas też w Bratysławie na Erasmusie, czyli przez parę miesięcy pani tam nabierała doświadczenia w tamtejszej Akademii Muzycznej.
Przez pół roku pojechałam na Erasmus, praktyki w ramach programu Erasmus, kiedy studiowałam jeszcze na Akademii Muzycznej w Gdańsku, byłam na czwartym roku studiów, na pierwszym roku magisterskim. Pojechałam na praktyki, które odbywały się w ramach programu Erasmus w Bratysławie, gdzie współpracowałam z bardzo znanym w Bratysławie dyrygentem, dyrektorem artystycznym, profesorem Milaną Koleną. Profesor organizuje co roku wiele festiwali muzycznych, wiele konkursów choralnych oraz prowadzi zespół, z którym również współpracowałam, to jest zespół chór Apollo.
A muzyka jaka?
Różnorodna, a były tam właśnie, były kompozycje cerkiewne i właśnie ten zespół bardzo chciał ze mną pracować, żebym mu pomogła donieść ten charakter modlitewny, ponieważ tam nie było prawosławnych w tym chórze. Natomiast to, co mogłam, myślę, przekazałam tą swoją wiedzę, czyli kiedy się śpiewa to nabożeństwo, co oznacza, bo te wszystkie kompozycje, które tam były wykonywane, też były w języku cerkiewno-słowiańskim.
Porozmawiajmy teraz o kompozytorach. Też biograficznie. Irina Dienisowa wychowała trójkę dzieci. Przez 27 lat była nauczycielem akademickim i potem wstąpiła do monasteru. I tam prowadzi chór. Miała okazję pani się z nią spotkać, tak? Już jako
tak.
Z mniszką.
Tak, bo chciałam również porozmawiać z kompozytorami, zarówno z mniszką Ireneą Dienisową, tak jak z księdzem Andrzejem Moderenko, bo chciałam dostać pozwolenie, żeby pisać pracę oraz wykonywać kompozycje tych właśnie kompozytorów. Bardzo ciekawą historię ma mniszka Ireneą Dienisowa i jej twórczość jest również bardzo ciekawa. Zaczęła być wierzącą osobą w wieku już 45 lat. Jako dorosła osoba.
Aha.
To znaczy w wieku 45 lat zaczęła śpiewać w chórze cerkiewnym. A kompozycja, pierwsza kompozycja cerkiewna pojawiła się jeszcze 2 lata później. Czyli w wieku 40...
Nie, dobrze, dobrze. Wieku... Jaki wam głową
w wieku 47 lat.
Bo myślałam, że po prostu była wierzącą, praktykującą kompozytorką cerkiewną, a decyzję o wstąpieniu do monasteru podjęła późno, wtedy, kiedy dzieci już dorosły.
No na Białorusi ciężko było w tamtych czasach, kiedy był Związek Radziecki. No to tam też było polityka.
Oczywiście.
Oboje kompozytorów mają podobną biografię. Też w późnym wieku dopiero...
To znaczy ksiądz Bonerenko przyszedł pierwszy raz do cerkwi w wieku 18 lat. Z naszej rozmowy to wynikło. I to było bardzo, bardzo ukrywał, że chodzi do cerkwi, bo on pochodził z takiej rodziny też wierzącej, natomiast nie można było ujawnić, że jest osobą wierzącą w tamtych czasach. Natomiast mniszka Julianina Dienisowa, zresztą można obejrzeć, są bardzo ciekawe 2 filmy o niej nagrane. To jest pierwszy film Regent, czyli Dyrygent.
Tak.
Ten film opowiada, był nagrany jeszcze kiedy ona nie była zakonnicą. A drugi film Inokinia, czyli mniszka w języku polskim. To już był nagrany, kiedy już ona znalazła się w Mińsku, w tym monasterze. Bardzo ciekawe filmy i one opowiadają właśnie o życiu mniszki Lenii Dynisowej. Pierwszy film właśnie opowiada o tym, jak ona przyszła, dotarła do cerkwi. Jak pierwszy raz spotkała się z cerkwią. Na początku swojej twórczości pisała różne kompozycje, natomiast teraz komponuje już tylko i wyłącznie kompozycje cerkiewne. Nie pisze świeckich kompozycji. Mhm. Natomiast ksiądz Andrzej Bondarenko bardzo zróżnicowane kompozycje pisze, nawet napisał kilka oper, które były wystawiane w operze na Białorusi. Tak samo twórczość cerkiewną mniszki Lenii Dynisowej można podzielić na dwa etapy, kiedy ona była dyrygentem chóru, bo prowadziła zespół w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Mińsku, a później wstąpiła do nowicjatu w roku 2007. Wstąpiła do nowicjatu i objęła tam funkcję głównego dyrygenta w monasterze. Mnisze postrzyżyny przyjęła w wieku 54 lat. I twórczość zupełnie się zmieniła tej kompozytorki. Przed wstąpieniem do, to znaczy to są kompozycje cerkiewne, natomiast przed wstąpieniem do zakonu to są kompozycje bogatsze o harmonię. Ta harmonia jest zróżnicowana, dynamika jest zróżnicowana. Przykładem może być kompozycja Kondak akafistu świętej męczennicy Katarzynie, który kompozytorka napisała w pierwszym etapie swojej twórczości. Natomiast teraz kompozytorka bardziej się skupia nad opracowaniami raspiewów różnego rodzaju, czyli są melodie bułgarskie, jednogłosowe i kompozytorka pisze opracowania. Na naszym koncercie wykonywaliśmy Święty Boże, Trisagion tak zwany. To było opracowanie melodii bizantyjskiej.
To może tego posłuchamy.
Господи, спаси благочестивия. И услыши
Salon artystyczny.
Dziś gościem salonu jest dr Anastazja Senkawec. Słuchamy fragmentów koncertu, który odbył się w cerkwi prawosławnej świętego Mikołaja w Gdańsku jako element i zwieńczenie jej przewodu doktorskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Specjalnie stworzony 16-osobowy chór projektowy wykonał wtedy wybrane utwory dwójki współczesnych białoruskich kompozytorów, mniszki Julianii Denisowej i księdza Andrzeja Bondarenki. Zanim wrócimy do rozmowy, wysłuchajmy wspomnianej kilka minut temu kompozycji mniszki Julianii z pierwszego okresu jej cerkiewnej twórczości. To kondakion akatystu Wielkiej Świętej Męczennicy Katarzynie. To był utwór kompozycja monachini Julianii, która w tej chwili jest już właśnie mniszką, pożegnała swoje świeckie życie.
Mniszką już jest od 2011 roku.
Tak.
Trochę czasu minęło. Jeszcze jako ciekawostkę mogłabym też wspomnieć o zespole, bo to zespół też bardzo ciekawą drogę przeszedł. Zespół istnieje, który prowadzi mniszkę Julianię Denisową od 20 lat już, ponad 20 lat chyba. Na początku kompozytorka prowadziła ten zespół w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Mińsku. Natomiast potem, kiedy zdecydowała się wstąpić do nowicjatu w 2007 roku, to cały zespół postanowił uczestniczyć w nabożeństwach, przychodzić i śpiewać podczas nabożeństw. To jest niespotykane, to jest bardzo rzadko spotykane, że w monasterze, w zakonie, podczas nabożeństwa śpiewa zespół świecki, który istnieje przy tym, dostało błogosławieństwo i oni śpiewają podczas świąt, koncertują, mają tam też wydawnictwo oraz nagrywają wiele kompozycji mniszki Julianii Denisowej. No i pięknie śpiewają, słyszałam, nie miałam niestety okazji usłyszeć tego zespołu na żywo, natomiast oni prowadzą ten właśnie monaster, zakon, prowadzą bardzo taką działalność w różnych sieciach internetowych zróżnicowaną, więc ja to wszystko śledzę na bieżąco, ponieważ mnie to bardzo interesuje, ten temat.
Czuć tę modlitwę, prawda? Jak się słucha właśnie tych utworów. Nie zawsze mi się to przydarzało wtedy, kiedy słuchałam tej części poświęconej kompozycjom księdza protojerea Andrzeja Bondarenki. Były momenty wielkiego uniesienia, ale czasem właśnie wydawało mi się, że to takie za bogate, za ładne, za nowoczesne albo zbyt rozbudowane, za koncertowe. Troszkę inna jest ta muzyka.
Podczas spotkania z księdzem Andrzejem Bondarenką, jeszcze przed napisaniem mojej pracy doktorskiej, zadałam pytanie, proszę księdza, Czy nie jest księdzu przykro, że te kompozycje nie są wykonywane podczas nabożeństwa? I tutaj kompozytor powiedział, że pisząc te kompozycje, on nie miał na celu wykonywanie tych kompozycji podczas nabożeństwa. Te kompozycje były napisane do wykonywania koncertowego. Tutaj nawet jeśli chodzi o skład wykonawczy, aparat wykonawczy chóralny, to tutaj możemy usłyszeć solistę oraz bardzo rozbudowany zespół, nawet do 8 głosów. Nie każdy zespół cerkiewny posiada takie możliwości. Natomiast ksiądz Andrzej Bondarenko przytoczył taki przykład z życia, że ludzie modlą się w świątyni, w której na przykład są obrazy tradycyjne. Nie wszyscy mogą się modlić do nowoczesnych na przykład obrazów, tak jak nie wszyscy mogą modlić się podczas muzyki nowoczesnej, współczesnej, co tutaj spotykamy, te wszystkie współbrzmienia chromatyczne, tak? Też jako kolejna przyczyna, dlaczego te kompozycje nie są wykonywane podczas nabożeństwa, no to jest faktura, polifoniczna faktura. Nie zawsze ten tekst, który jest zawarty w tych kompozycjach, jest czytelny, a w cerkwi prawosławnej modlitwa nabożeństwa składają się przede wszystkim ze słowa, które jest skierowane do Boga, więc wierni muszą rozumieć to. To, co słyszą, natomiast akustyka w cerkwi czy w kościele nie zawsze nam na to pozwala, jeśli mamy fakturę polifoniczną. Kompozycje księdza Andrzeja Bondarenki są bardzo długie i rozbudowane, na przykład Iże Hirowimy kompozycja trwa 8 minut. Wiemy, że nabożeństwo, liturgia w cerkwi prawosławnej trwa dłużej niż w kościele katolickim. To jest około 2 godzin, tak. Nawet czasem trochę dłużej. Wyobraźmy sobie, że jeszcze każda kompozycja byłaby na tyle rozbudowana, że trwałoby około 8 minut. To by było bardzo długie.
Już nie będę dodawać, że w cerkwi się stoi zazwyczaj, więc to naprawdę dla wielu osób, nie tylko starszych, to mogłoby być po prostu za dużo, prawda? Ale to nie tylko to myślę, bo na przykład Otcze Nasz, czyli Ojcze Nasz, tak. Modlitwa, prawda? Którą w cerkwi, no wiadomo, chór śpiewa, ale wierni jednak też, tak samo jak wyznanie wiary, prawda, powtarzają. A tutaj u ojca Bondarenki to Ojcze Nasz powtarza się w czasie całego utworu, znaczy ten tekst jest też w jakiś sposób przełamany.
To znaczy tą kompozycję akurat można by było na przykład wykonać podczas nabożeństwa na tak zwanym zapliciasnym w języku cyrkiewno-sławiańskim, czyli przed komunią, kiedy można wykonywać koncerty choralne różnego rodzaju, albo na przykład są czytania przed przyjęciem komunii, więc już można takie bardziej rozbudowaną kompozycję wykonać. Natomiast trzeba pamiętać, że w cerkwi prawosławnej wierni nie uczestniczą w tak szerokim zakresie, jak to jest w protestantyzmie na przykład, albo w kościele katolickim. W cerkwi prawosławnej wierni śpiewają podczas liturgii Ojcze Nasz razem z zespołem i wyznanie wiary, tak jak pani wspomniała. Chór w cerkwi prawosławnej symbolizuje śpiew anielski, śpiew niebiański. Nawet w kompozycji Iże Cherubimy, czyli pieśń w cherubikon, w języku polskim pieśń cherubinów, jest zawarty taki tekst. W tłumaczeniu na język polski już od razu powiem. My, którzy cherubinów mistycznie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy, Trójświęty hymn śpiewamy. My, którzy cherubimów przedstawiamy, czyli my, zespół, chór, przedstawia cherubimów, bo w cerkwi prawosławnej jest bardzo ważna symbolika. A tutaj chór w cerkwi prawosławnej pełni funkcję, przypomina nam o niebiańskim śpiewie anielskim.
To może posłuchajmy, nie wiem, czy fragmentu, czy całej cherubimskiej.
Fragmentu, bo księdza Andrzeja Bondarenki kompozycja trwa 7 minut, albo może mniejszki Julenii Denisowej.
To posłuchajmy pierwszej części kompozycji monachini Julianii, a później drugiej części ojca Andrzeja Bondarenki.
Oh.
Druga część utworu, kompozycja ojca Andrija Bondarenki. Słuchamy nagrań wykonanych w czasie koncertu, który był częścią pracy doktorskiej, wieńczył studia doktoranckie na Akademii Muzycznej w Gdańsku naszego gościa, pani Anastazji Sękawec. No i to jest koncert w wykonaniu zespołu projektowego. Stworzenie tego zespołu było częścią doktoratu, zadania?
Studia doktoranckie, które kończyłam na Akademii Muzycznej w Gdańsku, były na kierunku realizacja projektów artystycznych a cappella. Więc nieprzypadkowo był zebrany zespół projektowy. Celem właśnie obrony tej pracy doktorskiej było stworzenie ośrodka muzyki cerkiewnej, w którym będzie zespół, który wykonuje muzykę cerkiewną na wysokim poziomie. Bardzo mi zależało na wykonaniu muzyki cerkiewnej nie tylko profesjonalnie, oraz na wysokim poziomie, ale również modlitewnie. Chciałam donieść podczas koncertu do słuchaczy modlitewny charakter tych wszystkich kompozycji i spróbować to zaśpiewać ze zrozumieniem. Dlatego bardzo ważną część prób naszych spotkań z zespołem poświęciłam na tłumaczenie tych tekstów oraz doniesienie treści tych tekstów. A temat pracy doktorskiej to są śpiewy i teksty liturgiczne Kościoła Prawosławnego na przykładzie twórczości białoruskich kompozytorów, mniszki Julianii Denisowej i księdza Andrija Bondarenki. W tej pracy doktorskiej porównywałam kompozycje, te części Świętej Boskiej Liturgii, porównywałam, a we wnioskach napisałam, dlaczego te kompozycje według mnie mogą być wykonywane. Jedne kompozycje są wykonywane podczas nabożeństwa, a inne kompozycje są wykonywane tylko i wyłącznie podczas koncertów.
Nie bez powodu też ten koncert odbył się właśnie w cerkwi, prawda? Bo mógł być w Akademii Muzycznej, w sali koncertowej.
Mógł być, ale chciałam donieść właśnie ten charakter modlitewny, a myślę, że muzyka cerkiewna najlepiej będzie brzmiała właśnie w świątyni prawosławnej, czyli w cerkwi. U nas wykonywaliśmy ten koncert, odbył się 1 grudnia w cerkwi prawosławnej świętego Mikołaja w Gdańsku.
Bardzo za wszystko dziękujemy.
Dziękuję również.
Pani Anastazja Sękawec, a przy okazji informujemy, że jeżeli ktoś gości w Gdańsku w czasie wakacji i szuka cerkwi, to jest cerkiew katedralna przy ulicy Treuguta 45.
Dokładnie.
Tak?
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10 oraz w sobotę o 17. Jeśli jest święto w tygodniu, to jest nabożeństwo o 9 rano oraz wigilia święta o godzinie 17.
Także można też przyjść i posłuchać, no i pomodlić się oczywiście.
Dokładnie.
Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Pani Anastazja Sękawec i Stefan Kociuk, który zarejestrował koncert i zrealizował salon artystyczny. I jeszcze czegoś posłuchamy. Utwór Święty Boże, kompozycja ojca Andrija Bondarenki.
Thank you.
Na zakończenie jeszcze jeden utwór z tego koncertu i tego kompozytora, ojca Andrija Bondarenki, modlitwa Ojcze Nasz.